Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Dziś kluczowy temat. Sprzed gmachu Sejmu w Warszawie, obok mnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
10 kwietnia, rozmawiamy o rocznicy katastrofy smoleńskiej i chyba bardziej nadal o emocjach niż o faktach.
No na pewno tak. 7 lat i w dalszym ciągu ta nasza wiedza nie jest wiedzą pełną. Na pewno nie możemy dzisiaj rozmawiając powiedzieć, że wszystko wiemy, że wiemy, co się wydarzyło i że nic już nie pozostaje w tej kwestii do dodania. To jest na pewno smutne i trudne. Trudne, bo chcielibyśmy mieć za sobą już to, co gdzieś cały czas budzi nasze emocje. Chcielibyśmy móc pewnie przeżywać już te rocznice tylko w taki wspomnieniowy sposób, ze smutkiem, bo ten smutek zawsze pozostanie. Myślę, że to jest takie uczucie, które pewnie większość Polaków w tym dniu odczuwa, a szczególnie odczuwamy my, którzy byliśmy blisko tych wydarzeń.
No właśnie,
znaliśmy tych, którzy,
pan
którzy zginęli.
Był wyjątkowo blisko. Panie pośle, proszę się, cofnijmy w takim razie wspomnienia, skoro pan powiedział, do tamtego dnia. Kiedy pan dostał informację o katastrofie? Podejrzewam, że był pan jedną z pierwszych osób, do której dotarła ta zwrotna.
Tak myślę. Myślę rzeczywiście, że byłem jedną z pierwszych osób. Ta informacja dotarła do mnie na pewno jeszcze przed godziną 9, chociaż ja dokładnie godziny nie pamiętam. Potem próbowałem to odtworzyć i kiedy okazało się, że kilka minut po tym, jak dostałem informację, jeszcze niepełną, jeszcze nie tak tragiczną, bo ta informacja brzmiała, że zdarzył się jakiś incydent, coś niepokojącego wydarzyło się z samolotem.
Oględnie.
Bardzo oględnie. Ja jeszcze wtedy nawet nie myślałem, że mogło dojść do tak wielkiej tragedii. No, jednym z tych telefonów, co naturalne, które wykonywałem w tym czasie, był telefon do żony, do domu, bo pomyślałem, że jeśli będzie jakaś informacja w mediach,
że
coś się wydarzyło, to dobrze by było, żeby wiedziała, że nic się nie dzieje ze mną. I dzwoniłem do niej 9:58, bo akurat spojrzała na zegarek, kiedy zadzwoniłem, więc to było, a wtedy już wiedziałem, że coś się wydarzyło. Więc...
I że to już nie jest zwyczajny wypadek?
Nie, jeszcze wtedy tego nie wiedziałem. Jeszcze tak naprawdę nie. To, że jest taka tragedia, dowiedziałem się o tym, właściwie uświadomiłem sobie to dopiero, kiedy przybyłem na lotnisko w Smoleńsku.
Chciałem o to zapytać, bo to się nieraz przewija w różnych pańskich wypowiedziach. Co pan tam zobaczył? Pan mówi o rozmiarze tragedii, ale ja bym chciał tak konkretnie.
No zobaczyłem już na samym miejscu tragedii, zobaczyłem to, co już wszyscy mogliśmy tak naprawdę zobaczyć poprzez filmy, które pokazywały miejsce tragedii.
Ale nie tak jak pan, my tego tak nie zobaczymy.
No na pewno jak się było tam na miejscu, to wrażenie było ogromne. Ja już byłem trochę przygotowany do tego, że jest tak wielka tragedia, ponieważ pamiętam, kiedy jechaliśmy, kilka osób razem z oficerami BOR-u, ja ze swoimi dwoma współpracownikami jechaliśmy na cmentarza w Katyniu, gdzie dowiedziałem się o tym, że coś niepokojącego się wydarzyło. I kiedy nie mogłem ustalić właściwie, co naprawdę się stało, postanowiłem tam pojechać. I już po drodze zadzwonił do mnie jeden z pracowników Kancelarii Prezydenta, który był tam na miejscu i przez telefon zaczął mi opowiadać o tym, że jest straszna tragedia. Ale wtedy jeszcze to do mnie nie docierało, bo nie chciało się wierzyć, że mogło zdarzyć się coś tak okropnego. On był na miejscu, ja tego nie widziałem, a ja go przekonywałem, że na pewno nie jest tak strasznie, jak on mi to relacjonuje przez telefon. No, a kiedy przyjechałem na lotnisko, na samą płytę lotniska wjechaliśmy, to pamiętam taką scenę rosyjskiego żołnierza, który podbiegł do nas. My siedliśmy z samochodów, bo okazało się, że możemy dalej jechać tylko jednym samochodem. Podbiegł do nas i na pytanie po rosyjsku jeden z oficerów BOR-u krzyknął do niego po rosyjsku: co się stało, co
słuchiłeś?
On machnął ręką i odkrzyknął: wsie pagibli, wszyscy zginęli.
Wtedy pomyślałem, to takie rosyjskie...
Szczerze mówiąc, wtedy myślę, tak naprawdę to był ten moment, kiedy sobie uświadomiłem, że rzeczywiście, że jest bardzo źle. Oczywiście nadzieja była w dalszym ciągu, to nie było tak. Ja miałem nadzieję nawet jak przyjechałem tam, dotarliśmy tam już na miejsce, trzeba było podjechać na koniec pasa startowego, tam biec przez taki zagajnik, żeby na to miejsce dotrzeć. Ja kiedy zobaczyłem te szczątki samolotu, które rzeczywiście były rozrzucone na tym obszarze, samolot był kompletnie zniszczony, no to co widzimy, to tak rzeczywiście wyglądało. Ale nawet wtedy jeszcze miałem nadzieję, że być może ktoś przeżył, chociaż trzeba powiedzieć, że ta nadzieja bardzo szybko gasła. No, jednak rozum kazał w tej sytuacji, podpowiadał w tej sytuacji, że tej nadziei być nie powinno.
A co było trudniejsze? Bo pamiętam pana też w Katyniu przy tych pustych krzesłach, przy tym jak pan, bo to pan tak naprawdę musi przekazać tę informację. I zastanawiam się, który moment trudniej się przerabia w głowie.
To w ogóle był ciąg bardzo trudnych sytuacji. Ja muszę powiedzieć, że to były takie emocje, że potem jak sobie odtwarzałem te chwile, to były takie momenty, że właśnie nie potrafiłem sobie przypomnieć nawet pewnych zdarzeń, bo człowiek działał trochę jak automat, prawda? Jak przyjechałem na miejsce tragedii, tam gdzie rozbił się samolot i tam gdzie zginęli wszyscy, którzy w tej katastrofie zginęli, to miałem takie wrażenie w pewnym momencie, że oglądam to przez szybę, że to jest jakieś coś nierzeczywistego, prawda? Że ja właściwie tu nie jestem, że to jest jakiś obraz, który jest gdzieś w oddali ode mnie, taki film właściwie, który mam przed sobą, no ale trzeba było jednak szybko również podjąć decyzję co do dalszych kroków. Wiedziałem, że na cmentarzu w Katyniu czekają ludzie, że jest delegacja, że są ci, którzy przyjechali pociągiem, czekają na te uroczystości, tak naprawdę nie wiedzą, co się stało, dochodzą do nich jakieś informacje o tym, że coś się wydarzyło, ale nie mają przecież tej informacji pełnej, są tam też dziennikarze. Postanowiłem wrócić, byłem myślę może z godzinę tam na miejscu tej tragedii, postanowiłem wrócić na cmentarz i uważałem, że to jest ten moment, kiedy trzeba ludziom powiedzieć, co się wydarzyło.
Mam wrażenie, że wtedy pan stał się w taki dziwny sposób rozpoznawalny powszechnie. I to jest taka dziwna rozpoznawalność, której pewnie...
Szczerze mówiąc, wolałbym nie być rozpoznawalny z takiej sytuacji, ale byłem też w trudnej sytuacji, bo wiedziałem, jakie konsekwencje dla państwa polskiego pociąga za sobą śmierć prezydenta. Śmierć wszystkich była wielką tragedią, ale tą największą konsekwencją dla polskiego państwa była śmierć prezydenta.
Ocaliliście Andrzej Duda, pan tak naprawdę z tych bliskich,
tak,
Marek.
No tak, ale właśnie ja zdałem sobie w pewnym momencie sprawę, że tak obwieszczenie takiej informacji o tym, że zmarł, czy prezydent nie żyje, to jest coś, co ma ogromne konsekwencje prawne również.
Uruchamia cały ciąg zdarzeń.
Uznałem, że ponieważ nie widziałem ciała prezydenta tam na miejscu, tak naprawdę w ogóle niewiele dało się zobaczyć, prawda? Widziałem ciała, ale nie byłem w stanie nawet rozpoznać, kto to jest, prawda? Czyje to są ciała. Więc stwierdziłem, że nie mogę na pewno powiedzieć, występując tam przed ludźmi zgromadzonymi na cmentarzu w Katyniu, że prezydent nie żyje. Trzeba czekać do tego momentu, aż zostanie odnalezione ciało, więc z całą pewnością zostanie ten fakt potwierdzony. Niestety potem dowiedziałem się, że tutaj dla części polityków w Warszawie to ten fakt nie był aż tak ważny jak dla mnie i uznali, że sam fakt rozbicia się tego samolotu i nawet zanim znaleziono ciało prezydenta, wystarczył już do tego, aby przejmować władzę.
I żeby zadekretować tak naprawdę koniec, śmierć.
Tak, no żeby przedwcześnie, bo uważam, w dalszym ciągu uważam, że to było przedwczesne, że trzeba było rzeczywiście poczekać te kilka godzin, aż ciało prezydenta zostanie zidentyfikowane i będzie można oficjalnie tą informację podać. Niepotrzebnie dochodziło chyba do takich gorszących scen tutaj w Warszawie od razu przejmowania urzędu prezydenta przez ówczesnego marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. Znaczy, to budzi mój niesmak do dzisiaj. Mhm.
Przerabia pan w ogóle w sobie ten cały moment, cały czas? To jest tak, że to się panu urobiło, przepracowało, czy...
Czyli pan, na pewno jest tak, pracuje. Że jest na pewno tak, że no, to powiedzenie czas leczy rany, no, ono jest w pewnym sensie prawdziwe. Nigdy nie jest tak, że człowiek zapomni. Znaczy, ja na pewno nigdy nie zapomnę tego, co widziałem, czego byłem świadkiem. Często myślę o osobach, które tam zginęły. Nie ukrywam, że część z tych osób była mi bardzo bliska. Sam prezydent był dla mnie osobą naprawdę bliską, może to były relacje szef podwładny, ale był dla mnie autorytetem, był dla mnie też takim, można powiedzieć, mentorem politycznym, ojcem również, człowiekiem, który wprowadził mnie do polityki, bo ja jak poznałem Lecha Kaczyńskiego, nie byłem politykiem, ja byłem urzędnikiem i tak nie myślałem nawet o tym, że zostanę politykiem. To on mnie do tej polityki wprowadził, on mnie uczył polityki, on przy nim się tak naprawdę uczyłem, co to znaczy odpowiedzialność za Polskę, za decyzje, które się podejmuje, jak ta prawdziwa polityka wygląda, więc na pewno ta bliskość była bardzo duża, tym bardziej, że prezydent Kaczyński nie budował takich barier pomiędzy sobą a współpracownikami. My się mimo różnicy wieku gdzieś czuliśmy, nie mówię tylko o sobie, ale również o tych innych jego współpracownikach, jako taką grupą jednak...
Tak, to się często powtarza we wspomnieniach. Prawda?
Grupą kolegów.
Kiedy ostatni raz widzieliście się z prezydentem?
Ja się z prezydentem z panią prezydentową nie widziałem się na dzień przed moim wyjazdem. Ja wyjechałem, katastrofa miała miejsce 10, ja wyjechałem z Warszawy 8, samochodem, bo miałem tam, takie było ustalenie, miałem tam być wcześniej, żeby wszystkiego dopilnować na miejscu. Wyjechałem 8 tak przed południem, widziałem się z prezydentem 7 wieczorem jeszcze, rozmawialiśmy jeszcze o tym, co będzie się tam działo. I pamiętam ten ostatni jakby moment, prezydent jeszcze się upewnił, czy ja lecę z nim 10. Ja powiedziałem mu, że nie, że ja już następnego dnia wyjeżdżam, czyli już się zobaczymy dopiero tam na miejscu. No i wtedy powiedział, no to jedź, cześć, do zobaczenia, prawda? I to były takie ostatnie słowa, to już było późno, 7 kwietnia.
Te 7 lat, które minęły od katastrofy, zmieniły pańskie postrzeganie i o Smoleńsku, i o tym, co się wydarzyło po Smoleńsku, o tym, jaka jest dziś polityka, jaka powinna być polityka. To takie podsumowujące pytanie.
Myślę, że na pewno dzisiaj polityka jest inna i Polska jest inna niż była przed 10 kwietnia. To, co działo się przed Smoleńskiem, o tym często zapominamy dzisiaj, kiedy mówimy o katastrofie i mówimy o tym, jak fatalnie ta katastrofa była badana, prawda? Jak fatalne błędy zostały popełnione przez rząd Donalda Tuska, który wtedy jakby sprawował władzę w Polsce. Zapominamy trochę również o tej atmosferze, która była wcześniej. Ta nagonka na prezydenta, ta próba uniemożliwienia mu uczestnictwa w tych uroczystościach. No, coś, co w cywilizowanym państwie, gdzie polityka ma taki normalny wymiar, w ogóle nie powinno mieć miejsca. Nawet jeśli politycy się różnią, bardzo mocno się różnią, to jednak pewnych granic się nie przekracza. Te granice wtedy zostały bardzo mocno przekroczone. I na pewno dzisiaj bardzo trudno nam jest wrócić do takiej polityki, która jednak była wcześniej. Prawda? Czyli nawet było głębokiego sporu, gdzieś politycy byli w stanie się różnych opcji spotykać, rozmawiać, ustalać.
To paradoksalnie, prawda? Wydawało się w tych pierwszych dniach, że będzie jednak to zmierzało ku wyciszeniu.
Niestety
efekt
jest odwrotny. Myślę, podziały dzisiaj są znacznie bardziej głębokie niż te, które były wcześniej. Jak mówię, mimo tego ostrego konfliktu, który pomiędzy 2007, a nawet 2005 właściwie, od czasu, kiedy PO i Prawo i Sprawiedliwość rozeszły się w nasze polityczne drogi, to ten konflikt narastał, ale on nigdy jednak nie był tak głęboki, jak jest dzisiaj, czy jest w tych latach po Smoleńsku. Ja myślę, że bez takiego oczyszczenia tej sytuacji, prawda? Oczyszczenia, które dałoby nam wszystkim poczucie, że wszystko wiemy, że wszystko jest jasne i możemy gdzieś zamknąć ten rozdział. Bez tego nie wrócimy na pewno, myślę, do takich normalnych relacji w polskiej polityce i nie tylko polityce, bo przecież ta sprawa dzieli również zwykłych Polaków.
Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.